Witam Was serdecznie, bracia i siostry, chwała Bogu. Chciałbym uczynić taki wstęp i o paru rzeczach powiedzieć przed tym, niż przejdziemy do Bożego Słowa. Bracia tu śpiewali pieśń, ona w angielskim języku jest There's room at the cross for you. Jest miejsce pod krzyżem dla Ciebie. I tam mówią się słowa, że choć miliony już przyszły po ten krzyż, ale jeszcze jest miejsce dla Ciebie. To jest bardzo cudowny psalm i ja go też bardzo lubię, choć rzadko go słyszę teraz. Kiedyś śpiewano więcej takich pieśni, które naprawdę ludzi umacniały i ludzi budowały. W dzisiejszym czasie spotyka się, że się śpiewają jeden wiersz 150 razy naokoło. Pieśni, które śpiewali chrześcijanie, budowały ludzi, nawracały ludzkie serca i nawet pod wpływem pieśni działał Duch Święty, ludzie pokutowali. To były pieśni i to są pieśni, które lubi Bóg i które powinny być w zgromadzeniach. I brat wczoraj nadmienił, ja sobie już nabyłem te kasety i te dyski, które tutaj rodzina zrobiła w waszym zborze i już nie mogłem się doczekać, żeśmy wczoraj troszkę przesłuchali. Jeżeli nie macie ich, to możecie sobie nabyć. Tutaj u brata Radka są bardzo ładne pieśni. Wiecie, z tym chrześcijańską muzyką dzisiaj jest naprawdę trudno. We wszelkich sferach dzisiaj diabeł stara się przeniknąć zbory dzieci bożych i wnieść coś, co nie jest zbudowaniem. Ludzie to argumentują tym, że Dawid też grał. I tak grają, że naprawdę nieraz trudno nawet może wysiedzieć w danym zborze. I gdy się mówią, Dawid też grał i ja kiedyś wspomniałem tutaj, że Dawid jak grał przed Saulem, to wszelkie duchy uciekały. A dzisiaj jak grają, to całe piekło się schodzi. O, i dlatego to jest różnica. Chrześcijańska muzyka jest bardzo piękna i pieśni są bardzo piękne i należy, żebyśmy to praktykowali, śpiewali, modlili się i Bóg będzie błogosławił. Ja bym też chciał nadmienić, że o tym świadectwie, nie wiem czy o was mówiłem, przed tym niż będę mówił, może komuś się to przyda, żebyście nie tracili nadziei w modlitwie, tak jak wczoraj wspomniałem wieczorem. Ja może mówiłem u was, może nie, u nas jeden brat był i on jest w naszej okolicy, on zdawał świadectwo. On był dyrektorem fabryki elektronicznej i był niewierzącym i matka wdowa mówiła jemu, żeby on się nawrócił. On nie chciał, bo miał wielką posadę i miał dobrą pracę i nie chciał jej zgubić. Matka była wdowa i mówiła jemu, że on nie chciał i ożenił się z niewierzącą kobietą i wyjechali, żeby nie słyszeć słów, co mama mówiła, bo już nie chciało się słyszeć ani o Bogu, ani o Ewangelii. Nadojadło to wszystko, jemu było dobrze, miał dobrą pracę, dobrze zarabiał. Życie uśmiechało się dosyć dobrze i tak żyli, bez Boga na świecie. I przyszedł czas, że mama umarła i on żył daleko i dostał telegram, że mama umarła i trzeba jechać na pogrzeb. I gdy on przyjechał na pogrzeb, on nie wiedział, że ten pogrzeb był jego dniem nawrócenia. Na tym pogrzebie zbawił go Pan i przyjął go do siebie i on pokutował i modlitwy matki przyszły na pamięć przed oblicze Boże po śmierci mamy. I on zdawał to świadectwo i silnie płakał przed całym naszym zborem, bardzo płakał, że ja bym chciał, żeby moja mama wiedziała, że ja dzisiaj jestem chrześcijaninem, że ja dzisiaj jestem wierzący i ja nie wiem, jak jej to powiedzieć, że ja już jestem w porządku. Ale jeszcze był jeden problem. Jego żona pozostawała niewierząca. Ona przychodziła do zboru, ale ona nic nie mówiła, nic nie chciała. Ja się modliłem i prosiłem, Panie, żebyś dał pokutę dla tej duszy, choć były jeszcze inne serca. I stałem przed Panem i mówię, Boże, abyś Ty zbawił jeszcze dusze, które są niezbawione. I pewnego wieczorowego nabożeństwa, my często wieczorowym nabożeństwie robiliśmy takie nabożeństwo przyzywne, ewangelizacyjne. I pewnego wieczora Bóg położył mi na serce, aby zrobić przyzyw. I było dosyć dużo ludzi, jeszcze byliśmy w starym pomieszczeniu. Może było około 300 ludzi wtedy w zgromadzeniu, może więcej, może mniej. Ja pamiętam, ona siedziała zawsze w przedostatniej czy w ostatniej ławce i tam było trudno z tej ławki wyjść, bo krzesła stały, dużo było ludzi i gdy Duch Święty napełnił i zgromadzenie zaczęło się modlić, ja poczułem, żeby zapytać się, czy ktoś chce się oddać Panu i ja zobaczyłem, jak ona z tej ostatniej ławki nie mogła wyjść, to ona przez tą ławkę nogami przechodziła i łzy się lały jak u krokodyla. I biegła do przodu, że nie można było ją zatrzymać. Ona nie mogła się doczekać, kiedy ona przyleci do kazalnicy, upadła na kolana, podniosła ręce i zaczęła krzyczeć i wołać, żeby Bóg ją zbawił. I Bóg ją zbawił. Chwała Bogu. Jeszcze było jedno małżeństwo u nas też, którzy przyjechali i ona była komunistką, ona w nic nie wierzyła, a ten jej mąż młody był z wierzącej rodziny, ale żył w świecie. Żył w świecie. I ja na nich patrzyłem, jak oni przychodzili na nabożeństwo. I wiem, że napisane jest, że jeżeli modlimy się według woli Jego, to jest Bożej, to On nas słyszy. To On nas słyszy. I wola Boża jest, żeby ludzie byli zbawieni, żeby ludziom grzechy były przebaczone, żeby mieli przepewność zbawienia. I ja pewnego razu już przyszedłem do domu i przed wieczorowym nabożeństwem weszłem w modlitwę, mówię, Panie, ja chcę, aby te dusze były Twoimi. Aby te serca były Twoimi, aby one się już tak nie męczyły. Ja chcę, abyś Ty wieczorem dzisiaj ich zbawił. I ja nie wiedziałem, że ta modlitwa tak szybko będzie wysłuchana i to był wieczór ich zbawienia. Oni się oddali Chrystusowi i oni są dzisiaj wierzącą rodziną i zadowolonymi, przyjęli chrzest, służą Bogu i na pewno to też była modlitwa mamy, która była wdowa i ona odeszła w wieczność i ona nie zobaczyła pokuty i nawrócenia swego syna. Ja znałem matkę, ona była głęboko wierząca kobieta, ale Bóg sprawił i dał łaskę. Dlatego, kochani, gdy my dotykamy się terytorii diabła lub jego własności, piekło będzie powstawać przeciw nas, żebyście wiedzieli. Jak będziemy sobie tak żyć, ni zimno, ni gorąco, będziemy żyć tak sobie obojętnie, nikt nas nie będzie ruszał i wszystko będzie stworzone. Jak tylko zaczniemy się przybliżać do Boga, jak tylko zaczniemy naprawiać swoje życie, jak tylko będziemy wszystko wstawić na swój porządek według Bożego Słowa i porządku Ewangelii, wiedzcie, że piekło powstanie przeciw was. Przez męża, przez żonę, przez rodzinę, przez dzieci, co by to ni było. W pracy piekło powstanie przeciw was i będziecie mieć wiele problemów. To znaczy, że idziecie w prawidłowym kierunku i diabeł powstaje przeciw was. Ja raz głosiłem Słowo Boże u nas w zborze i głosiłem właśnie na ten temat, że ludzie związani okultyzmem, czarami, wróżbami i tak dalej. I gdy ja na ten temat głosiłem, diabeł nie mógł wytrzymać tego, dlatego że my zachodzimy na terytorium diabła, gdy tego się dotykamy. I musiałem mieć, jakby powiedzieć, zrażenie i walkę, która została zwyciężona. Diabeł pobudził jednego człowieka, że on stanął i wykrzyknął po prostu, nie mógł tego powiedzieć i powiedział do mnie, zamilcz, nie mów więcej. Po prostu tak, ja wiedziałem, że ja dotknąłem się tego, co diabeł nie lubi. Ja dotknąłem się tego, co on nie może znosić, ale Pan dał zwycięstwo. Pan dał zwycięstwo. Słowo Boże jest mocne i dlatego dzisiejszy poranny czas ja bym z wami chciał otworzyć miejsce Bożego Słowa, właściwie nie jedno, a trzy miejsca. Pierwsze miejsce chciałbym, żebyśmy otworzyli Księgę Daniela i rozdział 12 i będziemy czytać jeden wiersz. Księga Daniela, 12 rozdział. I będziemy czytać jeden wiersz stamtąd. Ja czytam 10 wiersz. Daniela 12, 10. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych lub doświadczonych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie. Zapamiętajmy sobie ten wiersz. Tu się mówi, że będzie wielu oczyszczonych, wybielonych i doświadczonych. Psalm 11. Czytamy. To jest drugie miejsce. I wiersz 5. I wiersz 5. Pan doświadcza lub bada lub doświadcza w tłumaczeniach drugich sprawiedliwego i bezbożnego, a nienawidzi tego, kto kocha bezprawie. I jeszcze jedno miejsce przy powieści Salomona, 17 rozdział. I czytamy wiersz 3. Przy powieści Salomona, 17:3. Tygiel wytapia srebro, a piec złoto, lecz Pan doświadcza lub bada serce. I wczoraj wieczorem napomniałem, że chciałbym dzisiaj z wami się podzielić właśnie na temat słowa, o którym mało się dzisiaj mówi, to jest doświadczenie. Doświadczenie. I wspomniałem też, że bez doświadczenia żaden człowiek nie wejdzie do Królestwa Bożego. Takiego być nie może. Człowiek musi być doświadczony, wierzący. Młodzi bracia i siostry, którzy tu jesteście, przyjaciele, jeżeli nie przeżyliście doświadczenia, a chcecie być zbawieni, wiedzcie, że ono przyjdzie do was. Ja nie wiem z jakiej strony, no ono do was przyjdzie. Będziecie musieli być doświadczeni. Chciałbym zaznaczyć, że doświadczenie i pokuszenie to nie jest to samo, o którym mówi Jakub w pierwszym rozdziale, 13 wierszu. O pokusach i o pokuszeniach to jest zupełnie drugi temat. Dzisiaj będziemy mówić o doświadczeniach. Wszystko się wypróbuje. Wszystko się wypróbuje. Złoto próbują, wypalają w piecu. Żelazo, stal wypalają w ogniu. Studenci, gdy chodzą do szkoły, kto chodził do szkoły lub chodzi, wiedzcie, że będą egzaminy. Trzeba wszystko wypróbować. Trzeba wszystko doświadczyć. I wszystko musi być doświadczone. Bóg doświadcza nas nie po to, aby pokazać, że On jest rozumniejszy, a to jest prawda, bo On jest mądrzejszy, On jest wszechmocny, no aby poznać, z jakiego materiału my jesteśmy sklejeni. Dlatego jest doświadczenie. Chciałbym, żebyście zapamiętali dzisiejszy czas. Jeżeli nie zapamiętacie, możecie kasetę czy dysk sobie nabyć, żebyście wiedzieli o tym. Bóg doświadcza każdego z nas nie po to, aby pokazać się mądrzejszym, bo On jest, ale po to, żeby zobaczyć, z jakiego materiału ty i ja jesteśmy zlepieni. To jest cel tego. Wiecie, gdy drzewo jest wysokie, to go trudno zmierzyć, prawda? Bo ono tak stoi wysoko. Trzeba go obalić na dół, a wtedy lekko go zmierzyć, prawda? Lżej go zmierzyć. Ja nie mówię, że niemożliwe zmierzyć drzewa wysokiego, ale trzeba go obalić, wtedy go lepiej zmierzyć. I nieraz Bóg nas kładzie na wznak, prawda? Nieraz Bóg nas kładzie na wznak i często tak bywa, że kładzie nas na nasze łóżko i wtedy lżej nas zmierzyć. I wtedy przychodzą różne doświadczenia i my pytamy, Panie, dlaczego? Gdy musimy patrzeć tylko do góry, tylko do góry. I dlatego metal oczyszcza się ogniem, a chrześcijanin oczyszcza się doświadczeniami. Amen? Doświadczeniami. I pamiętajcie, bracia i siostry, o tym. Historia Kościoła nam pokazuje i Biblia nam pokazuje, że Bóg doświadcza wszystkich swoich sług. Wszystkich swoich sług. I dlatego ja dzisiaj będę mówił o może 3 lub 4 kategoriach doświadczenia. I pierwsze, doświadczenie, które przychodzi, o którym chcemy porozmawiać, to jest 5 Księga Mojżeszowa, 8 rozdział. Ja przeczytam stamtąd parę wierszy. 5 Mojżeszowa, 8 rozdział. Od 2 do 5 i czytam. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Ciebie przez 40 lat w pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć, i abyś poznać, co jest w sercu Twoim, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Upokarzał Cię i morzył Cię głodem, ale też karmił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani znali Twoi ojcowie. Aby dać Ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Twoja odzież nie zniszczała na Tobie, ani Twoja noga nie nabrzmiała przez te 40 lat. Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy syna Twego, tak Pan Bóg doświadcza lub ćwiczy Ciebie. I pierwsze to jest doświadczenie w pustyni. doświadczenie w pustyni. Izrael, lud Boży, przeżył doświadczenie w pustyni. Kochani, w pustyni jest, nie ma nic, tylko jest piasek naokoło, prawda? To jest pustynia. I nie można nic widzieć. Chrześcijanin, gdy jest w takim doświadczeniu, to Pan go uczy polegać tylko na samym sobie. I te pustynne doświadczenie wielu chrześcijan przeżywa. I my, jak nie przeżywaliśmy, to będziemy przeżywać. Znajdujemy się w pustyni i tylko Pan może nam pomóc. Nikt nam nie może pomóc i okno tylko do góry i możemy tylko wołać do Pana i prosić Jego o Jego pomoc. Oni, ci ludzie, co byli w pustyni, oni mieli tylko mannę i wodę ze skały. To wszystko, co oni mieli. Manna i woda ze skały. Aby się uczyli polegać na Panu. To było 40-letnie ich doświadczenie. Napisane, że wiarą chodzimy, a nie widzeniem. Wiarą, a nie widzeniem. Bywało trudno, no trzeba było przeżyć niektóre rzeczy. I myśmy przeżyli niektóre rzeczy. Przychodziło się przeżywać różnie, różne doświadczenia, różne problemy. I teraz, gdy człowiek przeżyje dane doświadczenie, ty możesz komuś pomóc. Ty możesz komuś poradzić. Dlatego, że przeżyłeś daną sprawę. W przeżyciach pustynnych możesz stanąć komuś poradą. Pustynne doświadczenie przeżyli Izraelici i przeżywają chrześcijanie. W pustyni, gdzie nie ma nic naokoło i zdaje się, że nikt nie słyszy i nic nie widać, zostaje tylko Bóg. Także pamiętajmy o tym, pustynne doświadczenie. Następne doświadczenie, które przeżywamy, ja bym chciał powiedzieć, to jest doświadczenie zewnętrzne i wewnętrzne. Czytamy Księga Sędziów, rozdział 3, od 1 i do 6 wiersza. Doświadczenie, wypróbowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Chciałbym, żebyście obrócili waszą uwagę na to słowo. I mówi, pisze się tam tak, a to są narody, które Pan pozostawił w spokoju, aby przez nie doświadczyć Izraela. Tych wszystkich, którzy już nie wiedzieli o wszystkich wojnach w Kanaan. A to jedynie w tym celu, aby późniejsze pokolenie synów izraelskich nauczyły się i prowadziły wojny, więc tylko ci, którzy przedtem tego nie umieli. 5 książąt filistyńskich, wszyscy Kananejczycy, Sydonczycy i Chywijczycy mieszkający na pagórzu libańskim, na górze Baal Hermon, aż do wejścia do Hamat. Byli oni tam po to, aby przez nich doświadczyć Izraela, aby dowiedzieć się, czy będą słuchać przykazań Pana, jakie nadał ich ojcom przez Mojżesza. I ja dalej już nie będę czytał. Bóg zostawił pewne narody, aby przez nie doświadczyć Izraela. Nie wygnał wszystkich. Kochani, są wrogowie zewnętrzni i są wrogowie wewnętrzni. Zostały rzeczy, z którymi nam trzeba wojować całe życie. Główni wrogowie w życiu chrześcijanina powinny być zwyciężone. A co to jest? Ja nadmieniem. Główni wrogowie w życiu chrześcijanina powinni być zwyciężeni. Zabójstwo, wszeteczeństwo, pijaństwo, rozpusta, świeckie życie, niepodane Ewangelii Bożej. Ci wrogowie powinni być zwyciężeni w naszym życiu. O tym nie powinno być mowy. Jeżeli chrześcijanin pije, jeżeli chrześcijanin pali, jeżeli chrześcijanin mówi nieczyste słowa i zajmuje, to znaczy, że to nie jest zwyciężone w jego życiu. Że ci główni wrogowie nie są zwyciężeni i nie ma mowy nawet o tych mniejszych rzeczach. Te główne rzeczy nie są uporządkowane. Człowiek narodzony z góry, narodzony od Ducha Świętego przez Słowo Boże, on tych rzeczy nie powinien mieć. To nie ma być, on tego nie robi. Prawdziwy chrześcijanin nie zajmuje się tymi rzeczami. I dlatego może kogoś to słowo dzisiaj dotyka, ja nie wiem, ale ci główni wrogowie, oni powinni być zwyciężeni, bo i Chrystus zwyciężył. Gdy w życiu twoim jest Syn Boży, narodziłeś się po raz drugi, to o tym nie może być żadnej mowy. Jeżeli jest mowa, trzeba wracać się i pokutować, aby tych rzeczy nie było. Zostali niektórzy wrogowie, o których ja napomnę, z którymi trzeba wojować całe życie. Co to jest? Skąpość, zazdrość, złość, gniew i tym podobne rzeczy. Z tymi rzeczami chrześcijanin powinien wojować i będzie wojować całe życie. Jeden człowiek wszedł do chrztu, a był strasznie skąpy. Jego portfel był taki skąpy. Są ludzie skąpi. Ja nie mówię o biedności, ja mówię o skąpości. Są ludzie skąpi. Gdy on szedł do chrztu, wziął portfel do kieszeni. I pastor mówi, czemu ty bierzesz ten portfel? On mówi, ten portfel musi być ochrzczony. Bo ja jestem skąpy i ja nie mogę tam dłużej być. Jego trzeba ochrzcić, żeby skąpość ze mnie wyszła. To jest zła cecha chrześcijanina. Jeżeli ona jest, z tego trzeba się narodzić. Zazdrość. Ile dzisiaj ludzi zazdrości? Ile złości zrobione jest przez zazdrość? Dlatego, że ktoś ma się lepiej, czy lepszą pracę, czy lepiej wygląda. Ile przez tą zazdrość jest złych rzeczy? Prawda? Ja mam nadzieję, że my to zwyciężamy w naszym życiu. I musimy się bić. To są wrogowie, z którymi będziemy się bić całe życie. To będzie wracać do nas. Ludzie są zazdrośni o męża, zazdrośni o żonę. Jak to u was jest? To jest bardzo niedobrze. To jest bardzo niedobrze. Ludzie są zazdrośni za wiele innych rzeczy. Tego być nie może. Złość, gniew. To są wrogowie, z którymi mamy się i będziemy się bić całe swoje życie. Całe swoje życie. I one zostaną z nami. I z nimi trzeba bojować i ich trzeba zwyciężać. Amen. Ich trzeba zwyciężać. I nie trudno ich zwyciężać, gdy my chodzimy z Panem. Wrogowie zewnętrzni, którzy są na zewnątrz nas, oni plotkują, oskarżają, mówią nieprawdę, prześladują, znieważają nas. To są wrogowie zewnętrzni, a takich było dużo. Prawda? Jak robimy coś dobre, ludzie krytykują. Ludzie krytykują. Pan dopuszcza to, aby uczyć nas wojować nie muskułami, bo tak często jest, że muskułami chcemy wojować, ale nauczyć się wojować zbroją Bożą. List do Efezów, 6 rozdział. Nie będę czytał, bo wiecie, o czym mówię. Pan nas uczy, abyśmy mogli wojować zbroją Bożą. Przyoblekli pełną zbroję Bożą i wojowali z nią i byli zwycięzcami. Idziemy dalej do Słowa Bożego. Czytamy druga księga Kronik. I ja chcę, żebyśmy otworzyli rozdział 32. Halleluja. Rozdział 32, druga księga Kronik i 31 wiersz. I czytamy tam następujące słowa. On również, Hiskiasz lub Ezekiasz, kazał zatkać górny odpływ wód Gichonu i skierować je prosto w dół po zachodniej stronie miasta Dawida. W każdym przedsięwzięciu wiodło się Hiskiaszkowi. Jedynie gdy byli u niego rzecznicy książąt babilońskich, którzy przysłali ich do niego, aby się dowiedzieć o cudownym zdarzeniu, jakie wydarzyło się w kraju, Bóg, tu pisze, zdał go, a w innych tłumaczeniach mówi, zostawił, opuścił go. Bóg opuścił go na jego własne siły, zostawił, wystawiając go na próbę, na doświadczenie, aby poznać wszystkie jego zamysły. I trzecie doświadczenie, ono jest bardzo trudne i może się wam przyda, może się przyjdzie przeżywać takie rzeczy, to jest doświadczenie utraty obecności Bożej. Doświadczenie utraty obecności Bożej. Ile razy w życiu chrześcijanina było tak, że się modlimy, a niebo jak z cementu, a niebo jak żelazne. Ile razy żeśmy płakali, prosili Pana o coś i nie ma żadnej odpowiedzi. Doświadczenie utraty obecności Bożej. Czytamy tutaj, że Ezechiasza Bóg opuścił na jakiś czas. Samo najtrudniejsze doświadczenie, kochani, które przeżywa chrześcijanin, to utrata poczucia obecności Bożej. Jeżeli przeżywaliście obecność Bożą w swoim życiu, to wiecie, co ja mówię. I gdy tracimy poczucie obecności Bożej, też wiecie, co ja mówię. Kochani, czy miał ktoś kiedyś z was takie doświadczenie, takie przeżycie, kiedy odczuwacie, że Bóg was zostawił? Lepiej, żeby takiego nie było. Ale wiele dzieci Bożych przeżywa takie czasy, takie chwile. Kochani, jak ktoś z was uważa, że bracie, to nieprawidłowa myśl, że ja nie myślę, że to możliwe, to ja chcę wam pokazać na podstawie Bożego Słowa, że sam Syn Boży to przeżył. Boże mój, dlaczegoś Ty mnie zostawił? Sam Syn Boży przeżył ten trudny czas, kiedy zapłakał i zakrzyczał i powiedział: Boże mój, dlaczegoś Ty mnie zostawił? To było straszne i trudne przeżycie. Jeżeli Syn Boży przeżywał taki czas, my chrześcijanie będziemy przeżywać podobny czas. To jest większe doświadczenie od drugich doświadczeń. Ijob, mąż Boży, miał podobne przeżycie. To był wybrany. Tym człowiekiem Bóg, ja mogę powiedzieć swoimi słowami, pochwalił się i powiedział: a widziałeś takiego człowieka? Czy jest jemu ktoś równy? I ten Ijob przeżywał taki czas i mówi: szukałem w przodzie i szukałem z tyłu i z prawa i z lewa i nie było odpowiedzi. Poczucie utraty obecności Bożej to jest bardzo trudne przeżycie. To jest bardzo trudne doświadczenie. I wielu chrześcijan nie wytrzymuje to. I mówi Ijob: dniem czekałem nocy, a nocą dnia. Rano czekałem wieczora, a wieczorem czekałem poranku. To samo i to samo i to samo. Poczucie utraty obecności Bożej. Te doświadczenia, te poczucia są okropne i czasami mogą się przedłużyć miesiącami. Miesiącami długi czas. I bywa tak, że wierzący, którzy przeżywają takie doświadczenie, nie wytrzymują tego i nawet dochodzi do tego, że odbierali sobie życie. Nie wytrzymują. To jest bardzo trudne doświadczenie i bardzo duże, bardzo trudne przeżycie. Bóg doświadcza i my znajdziemy się prędzej czy później w dolinie cienia śmierci. Prędzej czy później każdy z nas znajdzie się w dolinie cienia śmierci i płaczu. Chciałbym, kochani, żebyście zapamiętali jedną rzecz. Że wy tą dolinę przejdziecie. Po jednym warunkiem: trzeba iść. Trzeba iść. Przyjdą trudne czasy, przyjdą łzy, przyjdą płacz, przyjdzie uczucie utraty obecności Bożej. Znaleźliście się w dolinie cienia i śmierci. Trzeba iść. Trzeba iść i my ją przejdziemy z pomocą Bożą. Chwała Bogu. Często bywało w życiu mężów Bożych trudne przeżycia. Takie sytuacje, że tak jakby ktoś za włosy trzymał nad samym piekłem. Już gorzej być nie może. I to przeżywali wielcy, drodzy w obliczu Bożym, mężowie Boży. I przychodziły takie doświadczenia, że gorzej być nie może. Tak jak powiedziałem, jakby ktoś za włosy trzymał nad samym piekłem i nie dzień, i nie dwa. I uczucia przychodziły, i myśli przychodziły: Pan mnie zostawił. No ja chcę powiedzieć, no On nie zostawił, chwała Jemu za to. On nie zostawił. Po prostu przychodzą doświadczenia w naszym życiu. Bóg zostawił tego króla Ezechiasza. Ten człowiek źle postąpił i Pan go zostawił, aby jego doświadczać. Zapamiętajcie, że Jezus się modlił: Boże mój, dwa razy: Boże mój, czemuś Ty mnie zostawił? Tak jakby u Syna Bożego wychodziła modlitwa: ja jestem sam w tej agonii, w tych trudnych przeżyciach, straszny ból i nikogo nie ma, kto by mi współczuł, wszyscy się rozbiegli. Nikogo nie zostało. Ja zostałem sam. Dlaczegoś mnie opuścił? Ja dziękuję Panu Jezusowi, że On to wytrzymał. Bo dzięki temu Ty i ja jesteś na tym miejscu. Alleluja. Ja dziękuję Panu, że On wytrzymał do końca. Bo my dzisiaj jesteśmy tutaj. Paweł mówi do zboru w Koryncie: drugim liście, piątym rozdziale, zdaje się, 21 wiersz. Albowiem on tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. Niektórzy mówią, że Jezus był bezgrzeszny, on nie mógł być nazwany tak. Tak, Bóg uczynił za nas Jego grzesznym. Moje i Twoje grzechy były włożone na Syna Bożego i dlatego Bóg nie mógł patrzeć na to. Bo Bóg z grzechem się zgodzić nie może. I Bóg nie mógł patrzeć. I Bóg zostawił Jezusa, Syna swojego, na krzyżu na jakiś czas. I to było najgorsze przeżycie. Bo święty Bóg nie może mieć nic wspólnego z grzechem i dlatego tak się stało. On się stał grzechem za nas, za Twoją winę i moją. To takie straszne. Ta ciężka czasza, ten ciężki kielich. Kochani, gdy człowiek Boży chodzi przed Panem i swoją służbę diabłu uczyni jakiś uszczerb, tak jak z początku wspomniałem, dotknie się, będzie na terytorium, dotknie się czegoś, to diabeł szuka momentu, aby się zemścić. Pamiętajcie, on chce się zemścić. Gdy człowiek Boży, Bóg go używa i ludzie przychodzą do poznania i zbawienia i poznania prawdy i drugich rzeczy, Pan używa ciebie w jakimś rzeczy. I pamiętaj, że diabeł będzie szukał, aby się zemścić. I wielu w tej zemście się nie ostało. Wielu ludzi tej zemsty nie wytrzymało, diabelskiej. Nie ostali się. Także, kochani, będziemy stać w Panu, aby Jemu służyć i aby być użytecznym przed Nim. Jak Bóg chce ciebie użyć i mnie, to będziesz atakowany siłami ciemności. Jeżeli Bóg chce użyć ciebie i mnie, będziemy atakowani siłami ciemności. Pamiętacie, gdy Bóg chciał wyprowadzić Mesjasza z narodu izraelskiego? Popatrzcie, co się stało. Wróg chciał zniszczyć ten naród. Doszło do tego, że Herod wyniszczył wszystkie dzieci od 2 lat i poniżej. Dlatego, że on widział, że porażka będzie dla niego. I chciał to zniszczyć, no jemu się nie udało. I Józef otrzymuje objawienie od Boga we śnie. Weź matkę i dziecię i idź do Egiptu. Wróg chciał zniszczyć. Kochani, w Izraelu było, zdaje się, jeżeli się nie mylę, 4 czy 4,5 miliona ludzi. I w ten czas prawdziwego męża Jeremiasza, proroka, którego używał Bóg, wrzucili w jamę. Wrzucili w jamę. Ten człowiek mówił prawdę. Mówił od ust Bożych. Napominał ich i mówił im prawdę. Oni tego nie chcieli słyszeć i wrzucili jego w dół. I spośród tych 4,5 miliona ludzi nie znalazł się ani jeden człowiek, żeby wstawić się za mężem Bożym. I Bóg pobudził czarnoskórnego Etiopejczyka, aby przyszedł do króla i powiedział: królu, wyście źle zrobili. Wyciągnijcie tego człowieka, on tam umrze. On tam długo nie będzie. I król posłuchał. I wyciągnięto męża Bożego. To coś nam mówi. To coś nam mówi. Paweł apostoł pisze: wszyscy mnie zostawili. Wszyscy mnie zostawili. Ale Pan stał przy mnie. Alleluja. Przychodzą doświadczenia w naszym życiu. Mężowie Boży przeżywali silne doświadczenia. Ten człowiek siedział w jamie i nadziei nie było. Gdyby ten Etiopczyk nie upomniał się, na pewno on by umarł w tym dole. Bez jedzenia i bez wody. No Bóg pobudził serce innego człowieka, który wstawił się. Paweł mówi: wszyscy mnie zostawili. Dawid przeżywał też doświadczenie. Wrogowie z jednej strony, tu Saul, tu ludzie go chcieli zabić. Powstać na niego. Wrogowie, no napisane, że Dawid umocnił się nadzieją na Pana. Alleluja. I to mu pomogło wyjść z tego położenia. Kochani, gdy przeżywamy taki trudny czas, popatrzcie na przykład w życiu Ioba. Mówimy o doświadczeniach, które w życiu wierzących są i one będą. W życiu Ioba nie tylko, że jemu trudno się stało, ale najbliższy człowiek jemu sercu to jest jego żona. Najbliższy człowiek dla niego była jego żona. I ta jeszcze powiedziała. I ta jeszcze powiedziała. Dlaczego ty cierpisz? Przeklnij to wszystko, bluźnij to wszystko. I ta jeszcze postała przeciw niego. Kiedy chrześcijanin znajduje się w dolinie cienia i śmierci i płaczu, to diabeł pierw atakuje słowami takimi. Z nikim takiego jeszcze nie było jak z tobą. Takie będą przychodzić myśli. Takiego przeżycia jeszcze nikt nie miał jak ty. Z tobą się dzieje najgorzej. To tylko z tobą. Ja chcę powiedzieć, bracia i siostry, że ty nie pierwszy i ja nie pierwszy. I ty nie ostatni i ja nie ostatni. Ludzie Boży przeżywają doświadczenie. No Bóg pomaga i Bóg pomoże. Może bywa w życiu wierzących, że w czymś bywamy winni. W czymś nasza wina może być, że przychodzą dla nas takie przeżycia. No ja chcę powiedzieć, że Jezus w niczym nie zawinił. Syn Boży w niczym nie zawinił. A przyszło mu się przyjść taki trudny okres i tak trudno. On był bezgrzeszny. Syn Boży był bezgrzeszny. On wypił czaszę do dna. Nie zostawił ją próżną. Tą czaszę. On wypił ją do dnia. Tego doświadczenia, tego gniewu Bożego. On wypił ją do dnia. Ale chcę jedno powiedzieć. Wypił ją pustą i ją napełnił zbawieniem. Napełnił zbawieniem. Wyciągnął rękę do mnie i do ciebie. I powiedział, pijcie z niej wszyscy. I myśmy się napili i on nas zbawił. Chwała Bogu. Chwała Bogu za to. Kochani, i my do dzisiaj pijemy z czaszy tego zbawienia. Ja wierzę i wiem, że macie pamiątki Wieczerzy Pańskiej w swoim zborze. I my pijemy z tej czaszy. Chciałbym dwa słowa tylko o tym wspomnieć, że uczestniczenie Wieczerzy Pańskiej jest bardzo ważne. Pan Jezus powiedział, kto nie pije moją krew i nie je mojego ciała, on nie ma żywota w sobie. Wy wiecie, o czym tu jest mowa, prawda? My musimy uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej. Jeżeli ktoś uczestniczy w Wieczerzy Pańskiej niegodnie lub z grzechem, ogień w piekle będzie dwa razy mocniej się palił. To są poważne rzeczy. Jeżeli nie będziemy uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej, nie mamy życia w sobie. Jaki mamy wybór? Kto powie? Jaki wybór dla nas, chrześcijanie? Uczestniczyć dostojnie, godnie, ze strachem Bożym. My często w zborze u nas, my przestaliśmy praktykować co miesiąc, trochę za często, myśmy trochę zrobili rzadziej, żeby ludzie się nie przyzwyczajali tak do tego, troszeczkę rozciągnęliśmy. Przyprowadzamy ludzi do postu, do modlitwy, do pojednania, żeby ludzie weszli w siebie, w swoje rodziny, w swój stan duchowy. Modlitwa, post w piątek, w sobotę bracia się modlą i dopiero przystępujemy do pamiątki Wieczerzy Pańskiej. Ludzie się muszą przygotować, choć mamy zawsze być gotowymi, ale ta czasza zbawienia, ona dla nas jest ważna. I teraz, drodzy, my z niej pijemy w tym czasie, z czaszy zbawienia, którą Jezus napełnił swoim zbawieniem. Chwała Bogu za to. I dziękujemy Bogu za to. Kochani, jak wspomniałem o Jobie, on był doświadczony. U niego nie było żadnego grzechu. Ten człowiek niczym nie zgrzeszył. On nie miał z czego pokutować. Ale diabeł powiedział do Boga, doświadcz go. Doświadcz go. To jest przykład, że jak chodzimy przed Panem, czysto i święcie, na nas przyjdzie doświadczenie. Na nas musi przyjść doświadczenie. Musi przyjść. Myśmy czytali tu miejsca Bożego Słowa z Daniela, z przypowieści Salomona, z psalmu 11. I na końcu Bóg powiedział, gdy doświadczył tego męża Bożego, Bóg powiedział do tych drugich przyjacieli, ja tylko jego modlitwę przyjmę. Słyszycie? Ja tylko jego modlitwę przyjmę. On wypłakał się, on nie stracił nadziei na Bogu, on wiedział, ja się trzymam, bo to jest skała moja i ostatni dzień on stanie nad prochem moim. Nadzieja moja w Bogu. On trzymał się do samego końca. On przeszedł tą dolinę. On wiedział, że koniec tej dolinie będzie. I Bóg powiedział, ja jego modlitwę przyjmę, jak on się za was pomodli. Tak, bracia? Siostry? Tak. Ja jego modlitwę przyjmę. On wytrzymał do samego końca. Wiecie, w 50. lub 60. latach wielu z was może nie było jeszcze, młodsi szczególnie może nie żyli w ten czas, a wy pamiętacie takie czasy. W 50-tych, 60-tych latach u nas w Stanach Zjednoczonych było wiele mężów Bożych, których Bóg silnie używał. Bóg silnie ich używał, przez których Bóg potrząsł nie tylko Stanami, ale i krajami. To byli silni mężowie Boży. I chcę na jedno zwrócić uwagę. Gdy Bóg dał im sukces, jest takie słowo polskie, sukces? Powodzenie? Sukces? Gdy Bóg im dał sukces, oni nie wytrzymali. Oni nie wytrzymali. Kochani, ludzka przyroda prędzej wytrzyma chorobę, bóle, prześladowanie, niepowodzenie, czym sukces, czym powodzenie. To jest prawda. To jest prawda. I my troszkę mamy w tym doświadczenia. Przyjechali do nas ludzie, migracja ze wschodu. I dla tych ludzi cały czas wiatr dmuchał w twarz. Całe życie. Dmuchał w twarz. Oni szli i cały czas wiatr dmucha przeszkody, problemy. To jest wiatr, który dmucha w twarz. Przeciw nas. W twarz. I oni stali i mocno stali. I chowali się, i służyli Bogu, i Bóg się im objawiał, i wielkie tajemnice im objawiał. I gdy przyjechali na zachód, wiatr zaczął wiać w plecy. I oni tego nie mogą wytrzymać. I oni na to nie są gotowi. I wielu z nich upada. I wielu z nich nie ostaje się. W powodzeniu, w sukcesie, w szczęściu. Oni nie mogą się ostać. Kochani, doświadczenia na nas przyjdą. My tylko nie wiemy z jakiej strony. I powinniśmy się modlić, abyśmy to wytrzymali. Trzech młodych, którzy stali przed królem i przed piecem. Oni powiedzieli królu, nawet jak nie wyjdziemy z tego pieca, to chcemy tobie dać znać, że temu bałwanowi my się kłaniać nie będziemy. Czy Bóg nas wyrwie, czy nie wyrwie? Słyszycie? My to robić nie będziemy. I Bóg popatrzył na to. I Bóg ich zbawił. Raz na zawsze zdecydowaliśmy się służyć Bogu. Bez względu z jakiej strony wieje wiatr, czy w twarz, czy w plecy. My mamy służyć Bogu. My mamy być Jemu wiernymi. Bez względu na sytuację, my powinniśmy zostać się wiernymi naszemu Bogu. Mówimy dzisiaj o doświadczeniach, które przychodzą na chrześcijanina, na twoje i na moje życie. Za wszelką cenę mamy ostać się Bogu wiernymi. Za wszelką cenę. A cena jest wysoka. I On, Syn Boży, ją zapłacił. Powiedzcie chwała Bogu. On ją zapłacił. A cena wysoka. I za wszelką cenę trzeba zostać Bogu wiernymi. Najcięższe doświadczenie. Poczucie być zostawionym Bogiem. I Jezus to przeżył. Poczucie utraty obecności Bożej w swoim życiu. I wielu, wielu mężów Bożych to przeżyło. Może z was ktoś to przeżył? Jeżeli nie, można przyjść do takiego punktu, że to przeżyjemy. Jeszcze jest jedno niebezpieczeństwo, o którym chciałbym, żebyśmy sobie porozsądzali lub porozmawiali. To jest, rozsądzamy o doświadczeniach, o to, tym, co przychodzi na chrześcijanina. Życie jego. Kochani, nie trzeba iść daleko, możecie popatrzeć naokoło was i to się daje zauważyć, jak ludzie, ja jeszcze zatrzymam się na chwilę, pod wpływem sukcesu lub powodzenia nie mogą się ostać, aby być Bogu wiernymi. Są ludzie, którym otworzyły się pieniądze czy powodzenie i tak dalej i ci ludzie nie mogli się ostać, oni się nie ostali. Dlatego, kochani, Bóg nas doświadcza, abyśmy Bogu byli wiernymi. Jakby nie było, abyśmy zostali Jemu wiernymi. Nie zapomnijcie, że młody człowiek Józef, który został sprzedany do Egiptu, to było wielkie doświadczenie. Wielkie doświadczenie. Kochani, że niewinnie człowiek popadł do więzienia, nic nie zrobił i został wrzucony do więzienia. On nic nie zrobił, on nie był winny. I napisane za to, że on nie był winny, ja już dodaję od siebie, to napisane, że w tym więzieniu Pan był z nim. Pan był z nim. I dlatego, że on był wierny, z więzienia na tron. Z więzienia na tron. To uczynił Bóg za wierność. Za to, żeś był wierny w małym. Ja ci dowierzę więcej. Z więzienia na tron. Chciałbym poruszyć jeszcze jedną myśl. kochani, utrata po błogosławieństwie. Gdy przeżywamy sukces, błogosławieństwo i od Boga, wielu mężów Bożych to przeżyło. Utrata po błogosławieństwie. Kochani, ludzie nieraz mówią, mnie tak Bóg pobłogosławił i mnie tak Bóg cudownie użył, i my siadamy i nam wtedy bardzo dobrze. Mnie tak Bóg użył, mnie tak pobłogosławił Bóg, siadamy i cieszymy się z tego. Ja chcę powiedzieć, że Eliasz za krótki czas zrobił wiele postępu i wiele pracy Bożej. Prorok Eliasz zniszczył fałszywych proroków, sprowadził ogień z nieba, Bóg go cudownie użył. To w pierwszej Księdze Królewskiej możemy o tym czytać. Człowiek ustaje w taki czas. Diabeł zna i atakuje wtedy, gdy człowiek się rozsłabił, bo gdy pobłogosławił Bóg człowieka, człowiek usiadł, powiedział, Bóg mnie użył, Bóg mnie pobłogosławił, i człowiek się rozsłabia. Eliasz znajduje się w jaskini, ucieka przed Jezabelą. Ucieka, my o tym czytamy. Dzisiaj brat Mateusz nam przeczytał o Janie Chrzcicielu. Przeczytał nam, który przedstawił Jezusa i powiedział, oto Baranek Boży. On uczynił wielką pracę. On przedstawił Syna Bożego, to Baranek Boży. Jego Bóg pobłogosławił i użył tego człowieka. Napisane, że z niewiast nikt się większy nie rodzi, jak był Jan Chrzciciel. Nie ma. Jego Bóg użył. I widzimy, że on siedzi w więzieniu i myśli mu przychodzą, czy to jest ten, co miał przyjść, czy drugiego czekać mamy. Jest tak, czy nie? Popatrzcie, utrata po błogosławieństwie. Jakie doświadczenie może przyjść? Czy to jest ten, czy to nie jest ten? I zdjęli z jego głowę. I zdjęli z jego głowę. Kochani, pisze, że nie ma większego, jak był on. No w planie Bożym najlepsze, najdoskonalsze zmartwychwstanie dostrzegną ci, którzy byli ścięci za imię Chrystusa. No Jan tego nie wiedział. Jan o tym nie wiedział. Że największe zmartwychwstanie oni dosięgną. Po błogosławieństwie utrata. Popatrzcie na Boże Słowo. Popatrzmy na dom Łazarza. Maria i Marty. Marta i Łazarz. To była cudowna rodzina. Pan Jezus często przychodził tam. On często zatrzymywał się tam. On często posilał się tam. On często odpoczywał tam. On napisane, że Jezus lubiał Łazarza. On lubiał tą rodzinę. Tak napisane. On miłował, on lubiał ich. To byli gościnni ludzie. Jezus często zmęczony zatrzymywał się tam, w ich domu. A teraz oni znaleźli się w potrzebie. W wielkiej potrzebie. Brat zachorował. Brat zachorował. Panie, ten, którego Ty miłujesz, jest chory. Ten, którego Ty miłujesz, jest chory. A Jezus tak jakby nie obrócił na to uwagi. Mówią, pośpiesz, Panie. Zachorował brat nas. Panie, gdy Ty byłeś znudzony, gdy Ty byłeś zmęczony, gdy Ty byłeś umęczony, my otwieraliśmy dla Ciebie nasz dom i nasze serca. Dla Ciebie. Przyjmowaliśmy Ciebie. Gościliśmy Ciebie. Nocowałeś u nas. My kochaliśmy Ciebie, Ty nas kochowałeś. A jak my w potrzebie, Ty nie przyszedłeś do nas na czas. Popatrzcie, jakie doświadczenie. Utrata po błogosławieństwie, po przeżyciu czegoś dobrego. Panie, i Tyś nas nie odwiedził, i Tyś nie przyszedł, kiedyś myśmy Ciebie potrzebowali. Jaki ból serdeczny, jaki wielki ból. A Pan Jezus powiedział, zmartwychwstanie, brat wasz. Wy chcecie uzdrowienia, a ja zrobię coś więcej. Chwała Bogu za to. Ale oni o tym nie wiedzieli. Oni mówią, Panie, dlaczego? To dzisiaj nam letko czytać, letko otworzyć Biblię, letko to czytać, ale przeżyć to nie było tak prosto. Często diabeł atakuje naszą wiarę. On atakuje, przynosi nam zwątpienia. Jan siedzi w więzieniu i mówi, Tyś jest ten, który ma przyjść, czy drugiego mamy czekać? Popatrzcie, jakie jest zwątpienie u męża Bożego. Gdzie Ty jesteś, Boże? Boże, gdzie Ty jesteś w tych moich problemach? Gdzie Ty jesteś w tych moich potrzebach? Dlaczego Ty mnie nie słyszysz w tych moich potrzebach, gdy mi jest tak trudno? Ty mnie nie słyszysz. Kochani, nieraz przychodzi nam się widzieć wierzących ludzi i my mówimy tak, co przeżywałem jakieś doświadczenia, nawet z kaznodziejów. nawet przez pastorów, nawet z przełożonych. I ludzie mówią, ten brat był taki błogosławiony. Czemu dla niego to wszystko się dzieje? Ja słyszę takie pytania. Ja słyszę takie rzeczy. I ludzie mówią, dlaczego takie rzeczy na tego brata przyszły? Taki błogosławiony brat. Dlaczego takie problemy? Pamiętajcie, że są doświadczenia. I one przychodzą. I lepiej pomódźcie się za taką osobę. Człowiek ustaje i nie ma w ten czas rezystencji. Nie ma odporu. Człowiek ustaje. On przeżywa. Eliasz szedł do jaskini i Pan go tam znalazł i mówi, co tu robisz, Eliaszu? Co ty w tej jaskini robisz tutaj? Bóg mu powiedział, ja używam swoje słowa, Eliaszu, Eliaszu, tyś się pomylił 7000 razy. Ja mam jeszcze 7000 mężów, którzy nie skłonili kolana przed Baalem. Tyś się pomylił. Ja mam ludzi, przez którym wykonam swoją pracę. A Eliasz się rozczarował. On myślał, że on tylko sam został. Że Jezabela wszystkich już wbiła. W tym czasie, gdy oddałeś wszystko, trzeba się umocnić. W tym czasie, gdy człowiek wszystko z siebie oddał, trzeba się umocnić. Gdy Bóg was użył i się cieszycie z tego, że Pan was użył, miejcie się na baczności, bo doświadczenie przyjdzie. Obowiązkowo doświadczenie przyjdzie. W tym czasie diabeł atakuje. Kiedy Bóg daje sukces, błogosławieństwo dla męża Bożego, dla brata czy dla siostry. Kiedy Bóg ciebie cudownie użył i ludzie się zbawiali, rozwiązywały się problemy ludzkie, Pan cię cudownie używał, cuda nawet mogły być przez ciebie. Pamiętaj, nie przypisuj dla siebie żadnej chwały ani żadnej mądrości, bo to nie jest twoje, ani nie jest moje. To jest mądrość Boża. I to jest łaska Boża. Nie przypisuj sobie. Niech się nie przyklei nic. Ani zazdrość, ani pycha. Bóg nas doświadcza na tej ziemi. Abyśmy żyli po niebiesku. Już tu na ziemi. My chrześcijanie mamy się nauczyć żyć po niebiesku. On uczy nas. Kochani, jeżeli by niesprawiedliwy człowiek znalazł się w niebie, on tam niepotrzebny. Każdy człowiek musi być doświadczony. Co on tam będzie robił, ten człowiek niesprawiedliwy? Co on tam będzie robił? Tam nie dla niego miejsce. Jest wielu ludzi, którzy robią tylko kłopot. Ja spotykałem w zborach. Są tacy ludzie, że nie mogą spokojnie siedzieć. Zawsze krytykują, zawsze robią kłopot, zawsze coś mówią, nigdy nie zadowoleni. I tacy ludzie w niebie są niepotrzebni, bo oni będą tam kłopot robić. To tylko oni tu czasowo są. Tam będą ludzie, co się nauczyli być posłusznymi woli Bożej. Chwała Bogu. Tam będą ludzie, którzy będą posłusznymi. Kochani, jeszcze jedno chcę powiedzieć. Jeżeli kaznodzieja głosi pod pomazaniem Ducha Świętego, a ja takich usług bardzo dużo widziałem i słyszałem, gdy kaznodzieje pomazuje Bóg Duchem Świętym i on z siebie wydaje wszystko i Bóg go używa, chrońcie się od tego, aby go krytykować. Niech Pan Bóg broni, aby nikt z nas nie krytykował. Maria, siostra Mojżesza, powiedziała, chyba jego tylko Bóg będzie używał? Chyba z nim tylko Bóg, a z nami nie? Wiecie, co się stało? Bóg posłał trąd i posłał chorobę. I na 7 dni za obóz. I to jeszcze szczęście, że Mojżesz się pomodlił. Bo byłoby koniec. Byłaby śmierć. Bóg nigdy buntu nie mógł ścierpieć i nigdy nie mógł przebaczyć. Niezadowolenia, buntu, narzekania. Kochani, jeszcze chcę jedno powiedzieć. Jest samo najdroższe, jedna rzecz w naszej duszy, oprócz naszej duszy, jest jeszcze coś bardzo drogie, to jest nasze świadectwo. I diabeł chce go splamić i zamazać. Nasze świadectwo, które my mamy w sobie, które w nas jest. I diabeł chce to zniszczyć, abyś ty i ja nie mieli wpływu na ludzi, którzy są naokoło. Słuchajcie uważnie. Diabeł chce zniszczyć świadectwo twoje i moje, abyśmy nie mieli wpływu na ludzi, którzy są naokoło nas. Do Jezusa powiedzieli, my wiemy, kim ty jesteś. Ty jesteś ten, tam z Nazaretu. My wiemy, kim ty jesteś. Wielu mężów Bożych Bóg używał cudownie. Gdy oni przyjechali do swojego zboru, do swojego domu, z nimi się nikt nie liczył i mieli ich tak jak normalnych ludzi. Kochani, widzę u was też często tak, jak u nas jest. W oknie nieraz czy tablica stoi i napisane jest mieszkanie do wynajęcia. Ja widzę nieraz takie są napiski. Mieszkanie do wynajęcia. Dzisiaj diabeł chodzi ulicą i patrzy, gdzie napisane. Język do wynajęcia, oczy do wynajęcia, ciało do wynajęcia, myśli do wynajęcia. I ludzie wynajmują te rzeczy dla diabła. I oni stają się jego narzędziami. Popatrzcie, jakimi my musimy być ostrożnymi. I są ludzie, nawet chrześcijanie, którzy oddają nogi, język, oczy, ręce, części ciała. I diabeł wynajmuje. Diabeł wynajmuje. Cel szatana, aby używać fałszywych braci i sióstr, aby zmazać i zamazać twoje i moje świadectwo, żeby ono nie miało wpływu na drugich ludzi, którzy nas otaczają. Cel szatana, żeby zamazać twoje świadectwo w domu twoim, żeby ono nie miało wpływu na rodzinę twoją, na dzieci, na żonę, na męża. Dlatego niech Bóg nam dopomoże, abyśmy byli utwierdzeni, aby świadectwo nasze nie było zamazane. Kochani, gdyby Dawid nie zwyciężył krytyki swego brata, on by Goliata nie zwyciężył. Kto czyta Boże Słowo, to wiecie, o czym ja mówię. Gdyby Dawid nie zwyciężył krytyki swego brata starszego, on by Goliata nie zwyciężył. Gdy Maria pomazała Pana nogi, a uczniowie, czemu taka utrata? No ona zwyciężyła krytykę tą. Ona wszystko jedno zrobiła, co jej serce chciało. Ona chciała pomazać Panu nogi. Ona chciała pomazać nauczyciela nogi. Ona chciała skłonić się przed tymi nogami. Ona zwyciężyła krytykę. Kochani, my musimy zwyciężyć krytykę. Niech nas krytykują, jak chcą. Co ona zrobiła? Ona zignorowała i nie zwracała uwagi. Ona czyniła dobro. Kochani, czym więcej będziesz się odgryzał, tym więcej ci nałożą. Mówimy o doświadczeniach. Czym będziesz więcej się odgryzał, tym więcej ci nałożą. Ja już ten przykład mówiłem dla mojej bratowej w domu, gdy ona ciasto tam, córka jej, mieszała ciasto na tym. Gdy gospodyni piecze chleb, to miesza ciasto. Jak długo? Aż przestanie się kleić. Aż przestanie się kleić. I będą ciebie mieszać, kochany bracie i siostro, dopóki będzie przystawać do ciebie. Będą mieszać i dobawiać i krytykować i mówić, dopóki będzie przystawać. A jak nie będzie przystawać, wtedy będziesz miał spokój. Gdy byliśmy chłopcami, to zawsze dzieci przybiegają do swego ojca i my tak samo, że mnie się śmieją, że mnie tego, a tata mówi, nie zwracaj na to uwagi. Ale to nie tak prosto. Dzieciom. Zaraz chce się odgryć. Zaraz chce się oddać. Nie zwracaj uwagi, ci zostawią. A jak będzie zwracał na to uwagę, będą dokładać. Będą dokładać. Bo się przylepia, bo się klei. I będą dokładać. Kochani, gdy szpiegowie poszli, aby wyszpiegować ziemię Kanaanu, to 10 przyszło i powiedziało, my nie damy rady. Tam są olbrzymi. My nie damy rady ich zwyciężyć. A 2 powiedziało, my ich zwyciężymy. My ich zwyciężymy. To wszystko będzie nasze. Dlaczego tak się stało? Dlaczego? Bo tych 10 mierzyli siebie i swoje siły z olbrzymami, a tych 2 porównało te siły z Bogiem. Aleluja. My ich zwyciężymy. Malutkich 2 ludzi. Powiedział, my ich zwyciężymy. Oni mierzyli się z tym, co od Boga. Kochani, gdy to wszystko człowiek przeżyje, to dla pychy, dla zazdrości, dla nienawiści, dla zemsty miejsca żadnego nie będzie. Ja tymi słowami będę kończył. Miejsca dla tego nie będzie. Gdy my przeżyjemy tą pustynię, gdy my przeżyjemy te przeżycia, gdy my przeżyjemy te łzy, gdy my przeżyjemy te wszystkie doświadczenia, o którychśmy nawet mówili i może wiele więcej, do nas nic nie przystanie. Ani krytyka, ani pycha, ani zazdrość, ani zemsta. Do nas absolutnie nic nie będzie przystawać. Pan nas doświadczy w piecu swoim i my będziemy wypróbowani w Jego piecu ognistym. I wtedy będziemy przydatni dla Bożego Królestwa. Kochani, ja wierzę, że to słowo było potrzebne może i dla was, a może i dla mnie. Gdzie co przychodziło się przeżyć, Ja nie będę o detalach mówił, ale i w swoim życiu przychodziło się nam gdzie co wiele przeżyć. Od samego początku. Bóg zaczynał nas doświadczać. Nawet w młodości, gdyśmy się pożenili i byliśmy młodymi, ja i moja żona, i dzieci przyszły na świat, przyszło się przeżywać doświadczenia od Boga. I to bardzo ciężkie. Kochani, przyszło się tak przeżywać, że trzeba było nie stać na kolanach, bo nie było siły. Trzeba było leżeć twarzą do ziemi i płakać, i zdawało się, że niebo zakryte i Bóg nie słyszy. Ale ja dziękuję, że On słyszał. Mi się zdaje, ja o tym u was opowiadałem. Może opowiadałem. Syn, który był z nami tutaj. Pamiętacie, mój syn był tydzień temu tu u was, prawda? To był on. Żadnej nadziei nie było. On tak zachorował, że powiedzieli, że już żadnej nadziei nie ma. I medycyna nie pomagała, my nie wiedzieliśmy, co było. I to się trwało przez może 10 dni czy 14 dni. Przyszło wielkie doświadczenie. Ja mówię, Boże, czemu? Żona nocowała w szpitalu. Ja szedłem, ją zmieniałem i nocowałem w szpitalu. I z rano prosto do pracy. I tak było przez 10 i 12 dni. Myśmy wyschli jak suche kości. Ja przyszedłem do domu i już nie miałem siły na kolanach stać, tylko leżałem twarzą do ziemi, wyznawałem, co tylko przyszło mi na pamięć. Mówiłem, Boże, zmiłuj się. To jest pierwszy syn, którego mi dałeś. Nie zabieraj go ode mnie. Ja silno płakałem. I myśmy dali prośbę, modlitwę dam. Brat Czubkowski, wujek mojej żony, miał zbór koło Nowego Jorku. I żeby się modlili, i gdy się oni modlili tam za mego syna, i Duch Święty powiedział przez jedną siostrę, że powiedzcie ojcu, że dziecię będzie żywe. Tak mówi Duch Święty. I on dzisiaj zdrowy i nie ma śladu żadnej choroby. A lekarze nie dawali nadziei. Kochani, Bóg przeprowadza nas przez trudne doświadczenia. I nieraz niebo jak z cementu, ale ja wam chcę powiedzieć, że Bóg nas słyszy. Napisane, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje. 9 rozdział Ewangelii Świętego Jana. Ale kto by wolę Jego czynił i chwalcą Jego był, tego słyszy. Starajcie się czynić wolę Bożą, dogadzajcie Bogu, żyjcie święcie. Były drugie doświadczenia. Były rodzinne doświadczenia. Były zborowe doświadczenia. Przez Ducha Świętego było objawione do mnie przez jedną siostrę na 4 lata naprzód, co przyjdzie. I ja zapomniałem już o tym. I Duch Święty powiedział, co przyjdzie w detalach. Przyjdzie to. Będzie tak. I my się modliliśmy, właściwie nic takiego nie było. Była modlitwa, bo odwiedziliśmy jedną rodzinę i przez tą siostrę Duch Święty powiedział, ona już u nas nie mieszka, ale ją Pan używał cudownie. I przeszedł czas i to wszystko się spełniło. I jak zaczęło trząść, to wtedy przyszło mi na pamięć, co Duch Święty powiedział 4 lata temu. Jak zaczęło trząść tym okrętem, to było bardzo trudno. Żeglowanie było niemożliwe. Ale Duch Święty dał na pamięć to, co było powiedziane i co robić. I Pan dał zwycięstwo. I Dawid mówi, oni upadli, a my stoimy. Alleluja. I Pan rozsiał wszystko. Spełniło się wszystko, co Duch Święty objawił. Kochani, Bóg posyła na nas burze i doświadczenia. I w nich trzeba wystać i pokazać się Bogu wiernym. Iść do zboru, służyć Bogu, czytać Boże Słowo, modlić się, przyjdzie zwycięstwo. Bóg nas słyszy. Niech Bogu będzie chwała i uwielbienie. Ja myślę, że my przyjdziemy do modlitwy i pomodlimy się przed obliczem Bożym. Powstaniemy, bracia i siostry, i zaniesiemy modlitwę do naszego Boga. Niech Bóg błogosławi nas.